Storybox zaprasza do wysłuchania książki Weroniki Wierzchowskiej Ponowe życie. Czyta Gabriela Jaskuła. Rozdział pierwszy. Ciężarówka Benz, na której pace siedziały trzy dziewczyny w mundurach, została zdobyta na Niemcach, a właściwie znaleziona na poboczu, gdzie miejscowi porzucili ją, uciekając przed nadciągającą Armią Czerwoną. Nic dziwnego, że Fryce machnęli na nią ręką. Sprzęt musiał powstać jeszcze przed wojną, tyle że pierwszą. Poza tym nikt nie miał czasu bawić się w naprawianie leciwego silnika, czując na karku oddech skradających się Sowietów. Oni zresztą też nie połasili się na gruchota. Wszędzie wokół walało się tyle cenniejszego dobra, że rozkraczony złom nie przyciągał niczyjej uwagi. Pojazdem zainteresował się dopiero rzutki szef powiatowej komórki PUR-u, a jego chłopcy połatali wóz i dosztukowali do niego brakujące części z innych znalezionych wraków. Przypis. PUR. Państwowy Urząd Repatriacyjny. Koniec przypisu. Dostawczak służył teraz, niejako wskrzeszony z grobu, polskim pionierom próbującym zasiedlić tak zwane ziemie odzyskane, a wożono nim głównie prowiant i samych repatriantów, nadciągających na razie nielicznymi grupkami z głębi Polski. Trzy pionierki kulące się na pace i wtulone w siebie niczym kury na grzędzie, starały się drzemać i nie wyściubiać nosów spod plandeki, w którą się zawinęły. Tył ciężarówki nie miał zabudowanej budy, więc kobiety jechały przez kilka godzin wystawione na niepogodę. Niby była już końcówka maja, słońce grzało jak w lecie, a dni zdarzały się upalne, ale ten dzień od rana był pochmurny i chłodny. Dziewczyny jednak nie wypadły sroce spod ogona. To nie były panienki z pensji, które nigdy nie zaznały zimna i głodu. Zresztą w 1945 roku w Polsce nie było już niewinnych panienek, które by nie doznały niedoli, strachu i biedy. To pokolenie, jak żadne przed nim, najliczniej i najdotkliwiej doświadczyło wszelkich wojennych koszmarów. Ziąb zatem nie był dla dziewczyn niczym nowym. Każda bowiem przeżyła już prawdziwe rosyjskie mrozy. Nieraz spędziła na nich długie godziny przy robocie albo nastała się zziębnięta na warcie tuż po wstąpieniu do armii. Na pace grzały się od siebie nawzajem trzy platerówki, fizylierki z pierwszego samodzielnego batalionu kobiecego. Najstarsza z nich, podporucznik Anna Hartmann, miała raptem 23 lata, najmłodsza zaś, kapral Janka Barska, 20. Mimo młodego wieku dziewczęta były weterankami o imponującym szlaku bojowym, zaczynającym się aż hen nad oką. Janka, duża i silna blondynka ze Lwowa, została nawet odznaczona Krzyżem Walecznych za brawurową postawę w bitwie pod Lenino. Ania, drobna i niska brunetka z Krakowa, ukończyła szkołę polityczną w Moskwie i służyła jako oficer wychowawczy. I choć nie wzięła udziału w żadnej walnej bitwie, słynęła z odwagi i cieszyła się sporym autorytetem. Poza tym była bardzo lubiana przez podkomendne. Pomiędzy obiema kobietami drzemała szeregowa Stasia Wróbel, którą dziewczęta zabrały ze sobą, ponieważ świetnie radziła sobie z językiem niemieckim. Gdy Stasia działała w czasie okupacji jako partyzancka łączniczka na terenie generalnej guberni, siłą rzeczy przyswajając w ten sposób język nieprzyjaciela, pozostałe dwie dziewczyny większą część wojny spędziły w głębi Rosji. Stasia do batalionu dołączyła 3 miesiące temu i nie zdobyła jeszcze szlifów ani uznania. Teraz zaś, w razie konieczności, miała wspierać dwie wyższe stopniem koleżanki jako tłumaczka. Ciężarówka kiwała się, dusiła i kaszlała kłębami dymu, ale raźno pokonywała kolejne kilometry niemieckich bitych dróg. Od jakiegoś czasu jechali przez miasto, rzecz jasna w znaczącej części obrócone w perzynę. Z Bunzlau przez zdobywców, przemianowanego właśnie na Bolesławiec, zostało bardzo niewiele. Dziewczęta patrzyły w milczeniu na solidne piętrowe budynki. Niektóre niezwykle wiekowe, pamiętające poprzednie epoki. Ziejące teraz czarnymi otworami okien, pozbawionych szyb, nierzadko osmalone od pożarów. Dziury, a właściwie ogromne wyrwy w ruinach, można było również dojrzeć w dachach, trafionych artyleryjskimi pociskami, a fasady i ściany budynków pokaleczone były kulami i odłamkami. Na szczęście większość kamienic nadawała się jeszcze do remontu. Nie to co w Breslau, obecnym Wrocławiu, które solidnie oberwało w bombardowaniach i zajadłych ulicznych walkach. Dziewczyny, choć widziały je przejazdem, wyraźnie zapamiętały te zgliszcza, przywołujące w pamięci Armagedon, jaki pozostawiła po sobie walcząca Warszawa. W stolicy bowiem przez kilka miesięcy platerówki stacjonowały w podobnych ruinach i to, na co się tam napatrzyły, wdarło się każdej tak głęboko w serce, że obraz zniszczonych niemieckich miast nie wydał im się już niczym porażającym. Koszmar Warszawy skutecznie je zaimpregnował. Uczynił niewrażliwymi na okrucieństwa, śmierć i zniszczenie. Właściwie pierwszym uczuciem, jakiego doznawały, widząc zniszczenia w niemieckich miastach, była satysfakcja. Dobrze tak Szkopom za to, co zrobili z Polską. Dopiero po chwili przychodziło otrzeźwienie. Nie były to już bowiem niemieckie miasta. Teraz miały należeć do nich.
Tak joj, a co to do choliery? Paskudne ptaszysko, aż ciarki człowieka przechodzą!
Odezwała się Janka, gdy samochód wjechał na rynek. Piękne do niedawna kamienice wokół ratusza były teraz wypalone, i to co do jednej. Z trudem dało się w nich dopatrzyć choćby kawałka szyby w oknach. Za to wszędzie rzucały się w oczy ślady po pożarach. W przeciwieństwie do kamienic potężny, imponujący ratusz wydawał się zupełnie nietknięty. Jakimś cudem ocalał z wojennej zawieruchy, zupełnie jakby znajdował się w oku cyklonu, w którym nie wieją wiatry i gdzie panują spokój i błoga cisza. Ratusz składał się właściwie z trzech złączonych ze sobą budynków, stojących na środku rynku, z wysoką centralną wieżą. Gdy pojazd się zatrzymał, a dziewczęta zeskoczyły z paki, Janka przyjrzała się wyraźnie owej wieży i przyuważyła, że wieńczył ją bulwiasty hełm, który, zamiast zwyczajowej chorągiewki lub kogucika, na szczycie miał ogromnego pruskiego orła. Ptaszysko z czarnego żelastwa prężyło pierś, rozpościerając majestatycznie skrzydła i górując nad całym budynkiem niczym złowróżbny znak. Wszystkim trzem dziewczętom żelazny ptak od razu skojarzył się z hitlerowską wroną. Zresztą nie tylko im. Kierowca, który wyskoczył z kabiny i zauważył, na co patrzyły, po prostu splunął na bruk.
Tfu! Paskudztwo! Trzeba jednak przyznać Frycom, że mają rozmach.
Zauważył.
Nasi próbowali zwalić to ptaszysko już pierwszego dnia, ale okazało się, że jest nie do ruszenia. Waży chyba stonę.
Dobrze, że nie pluje ogniem, mruknęła Anna.
I że nie gra Deutschland, Deutschland, über alles.
Orzeł jakby w odpowiedzi dumnie obrócił się o kilka stopni wokół własnej osi, co uczynił zresztą z przeraźliwym zgrzytem. Janka zaś natychmiast się przeżegnała. Widząc, że Stasia przysunęła się ze strachu do koleżanki, kierowca tylko się zaśmiał.
Wrona ma w tyłku pręt i jest obrotowa. To taki przerośnięty wiatrowskaz, wyjaśnił. Chłopaki chcieli ją wysadzić, ale burmistrz im zabronił. Pewnie się boi, że jeśli ten ptak spadnie, to rozwali w drobny mak cały ratusz, A przecież to jedyny obiekt w tym mieście, który jest w tak dobrym stanie.